Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa w naszym magazynie.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. A za niespełna pół godziny.
Małgorzata Maniszewska.
Drodzy Państwo, dosłownie powiedziałabym przed chwilą, bo przed kilkoma godzinami naszym gościem był Andrzej Lampert, który owszem znany jest z twórczości rockowo-popowo-jazzowej, ale od jakiegoś czasu powrócił na swoje naturalne łono, czyli śpiewa w operze.
Andrzej Lampert jest tenorem i absolwentem Akademii Muzycznej i postanowił chyba już teraz tą ścieżką operową podążać, zostawiając ze sobą, chociaż nie do końca, bo ten wentyl bezpieczeństwa musi mieć i chyba ta różnorodność go zawsze będzie pociągała, ale właśnie kroczy drogą operową i bardzo, bardzo się cieszymy. Na zaproszenie dyrektora Macieja Figasa przybył do Opery Nowa, aby zaśpiewać wymarzoną dla niego partię Alfreda w Trawiacie.
Ta Trawiata w jego wykonaniu, Violette, zaśpiewa profesor Katarzyna Nowak-Stańczyk już jutro i w niedzielę, a w sobotę wystąpią w tych partiach Wiktoria Watutina i Pawlo Tołstoj. Ale my dzisiaj właśnie o Alfredzie rozmawiałyśmy z Andrzejem Lampertem.
Tak, ostatnie 3 lata to była klasyka zdecydowanie oparta oczywiście tutaj o naukę nowych partii, poznawanie nowych inscenizacji, reżyserii i tak dalej. Bardzo rozwojowy czas, pełen wrażeń, niestety też nieobecności domowych, ale myślę, że bardzo owocny, bardzo rozwojowy.
Ten Alfredo chodzi za tobą?
Chodzi, to pierwsza partia, jaką w życiu w swoim w ogóle śpiewałem na samym początku, to był mój debiut. I w Bydgoszczy, licząc dokładnie, to moja 6 inscenizacja. Pierwsza w Bytomiu, 2 to już było dosyć poważnie, to było Montpellier. Taka zaskakująca w ogóle sytuacja w moim życiu, ale marzenia się spełniają. To w reżyserii Jean-Paul Scarpitti. Bardzo dużo się tam nauczyłem we Francji, w Teatrze La Comédie. Później był gdzieś w okolicy był Lublin, oczywiście Kraków, parę miesięcy temu Szczecin, Trawiata w reżyserii Michała Znanieckiego, bardzo ciekawa reżyseria, inscenizacja, no i Bydgoszcz jako 6. kolejności.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy i wówczas też snuliśmy takie opowieści, co by było gdyby, prawda?
Tak.
Ta propozycja jednak się pojawiła i ja się z tego bardzo cieszę, chociaż to jest stara realizacja, bo ta realizacja już ma na swoim koncie.
Chyba z 18 lat.
Tak. Bodo Igesz, węgiersko-holenderski, amerykański reżyser, który reżyserował też Metropolitan Opera.
Wow, to nawet nie miałem tej świadomości.
Aczkolwiek bardzo po Bożemu zrobił tę realizację. Jak to by się wchodzi w takie buty już 19-letnie?
Ładnie powiedziane. Inscenizacja jest naprawdę piękna. Do tej pory spotkałem się w takim wydaniu z klasyczną inscenizacją tylko w Bytomiu. To jest 2 na tych 6. Dobrze się w tym czuję. Ja generalnie jestem raczej zwolennikiem takich klasycznych rozwiązań. Oczywiście nie boję się współczesności, ale na pewno też w jakichś ramach. Ta inscenizacja jest naprawdę bardzo ładna i myślę, że zadowalająca dla większości odbiorców. Na przykład byłaby bardzo interesująca, podejrzewam, dla moich rodziców, którzy raczej mają problem z przyjmowaniem współczesnych rozwiązań. Także jak najbardziej. A mnie osobiście bardzo się podoba. Kostiumy są również właśnie z epoki, jeśli można się tak wyrazić. Wszystko jest po Bożemu. O.
Tak, wszystko jest po Bożemu. Natomiast zastanawiam się, jak to jest, jeżeli śpiewak wykonuje już którąś realizację, czy te ustawienia, pomysły.
Czy nie kopiuje czegoś, tak?
Czy nie kopiuje i czy się mu nie myli to wszystko?
Na pewno też wchodząc w spektakl taki jak Bydgoski, gdzie jest się gościem i gdzie jest się pewnie już którymś Alfredem z kolei, trzeba się dostosować do panujących zasad. Jest oczywiście asystent reżysera, który każdy ruch ma zapisany w partyturze, ale wydaje mi się, że też jest dosyć dużo tutaj takiej wolności dla wykonawcy. Można troszeczkę też poimprowizować, jeśli chodzi o aktorstwo, o ruch sceniczny. Na pewno zawsze jest to trudne zadanie, bo gdzieś tam śpiewak, aktor powinien spełnić te oczekiwania pracodawcy. Ja się osobiście bardzo, bardzo dobrze w tym czuję. Nie jest to inscenizacja na tyle trudna, żeby jakoś, nie potrzebuje jakby dużo czasu czasu na przygotowanie tego. My to robiliśmy praktycznie przez 2 dni, takie pełne, dzień i noc.
Rozumiem, wcześniej oglądałeś na
dostałem,
wideo.
Tak, dostałem na wideo na przedstawienie. No i później spotkaliśmy się właściwie, żeby tylko dograć pewne szczegóły, zaznaczyć pewne miejsca. Bardzo tak organicznie się w tym czuję. Jest dosyć, tak jak mówię, naturalna i pomimo tego, że jest osadzona w tamtych czasach, to naprawdę jest dużo takiej swobody i wolności scenicznej. Więc...
Ktoś by powiedział, kto przychodzi na rzadko do opery, że to taki trochę kicz. No ale na to się też przychodzi, prawda?
No mnie się wydaje, że właśnie dzisiaj jest potrzeba przychodzenia na te rzeczy klasyczne. Z ich braku tak naprawdę, albo z małej ilości. Jednak wszystko się gdzieś toczy takim... Idziemy gdzieś w współczesnym rytmie, spełniamy oczekiwania bardziej młodzieżowe, nie wiem, takie... Uh-huh. Bo wiadomo, że opera też musi się obronić. Opera musi... Ta próba już moim zdaniem nastąpiła czasu. Potrzebuje zachęcić młodych ludzi, żeby to oni za niedługo zasiadali na widowni. I dlatego też opera sięga po takie rozwiązania bardzo nowatorskie, moim zdaniem nie zawsze udane. W kilku nawet miałem okazję brać udział. Jedno naprawdę, tutaj też może nie będę wymieniał z tytułu, ale myślę, że było takim rozwiązaniem trudnym do przyjęcia i dla samych wykonawców, i dla odbiorców. Więc takie rzeczy się zdarzają w teatrze. Dlatego najbezpieczniej jest jednak wracać do tego, nazwijmy to, skansenu, do tego, co my myślimy o operze, że to jest właśnie taka przestarzała forma, ale ona się zawsze sprawdza. To jest coś właściwie niespotykanego i to jest coś, co moim zdaniem jest w naszym wnętrzu, w naszych pragnieniach. No i nie ma co mówić też, dzięki temu, że takie spektakle jak Traviata istnieją w repertuarze, no ta publiczność cały czas jest. Bo tak jak mówię, pokolenie na przykład moich rodziców no bardzo chętnie na tego typu przedstawienia wybiera się do teatru, a na współczesne już
trochę
nie tak.
Mniej.
No tak chętnie.
Ściągniesz rodzinę na...
Przyjedzie mój brat na jedno z przedstawień, na piątkowe. Zresztą Tomasz zawsze towarzyszy mi podczas takich moich premierowych występów.
Nadal jest twoim menedżerem?
Tak, nadal zajmuje się moimi sprawami. Ja myślę, że jest to tak, jest to ogromna pomoc dla mnie. Ja mogę się dzięki temu skupić na tej takiej pracy. Nawet myślę, że mogę sobie pozwolić na sformułowanie twórcze i że mogę nawet coś w tym wszystkim odkrywać. Poza tym, że oczywiście odtwarzamy nuty i teksty, które setki tysięcy razy na świecie od ich powstania powtarzano. My dalej jakby to kultywujemy, ale dzięki temu też coś na nowo odkrywamy i nie musząc skupiać się na paragrafach umów i negocjacjach warunków na przykład finansowych, mogę spokojnie skupić się na pracy i nad tym, co mam Państwu zaprezentować. Także to jest bardzo wielka pomoc. Żona niestety z dziećmi...
Te dziewczynki nie chodzą jeszcze do opery?
Były już w operze, były...
Wytrzymały cały spektakl?
No, nawet tak. Nasza najstarsza córeczka, Helenka, była na całym balecie, bardzo jej się podobało. Była na kilku próbach, to różnych przedstawień. W grudniu ubiegłego roku miałem okazję debiutować w partii Tamina w Zauberflöte. To było w Baden austriackim. Do dzisiejszego dnia mamy takie retrospekcje. Również nasza młodsza córeczka cały czas wspomina Papagena i jak tylko wyjeżdżam do pracy i żegnam się z nią, to pyta zawsze, czy tam będzie Papageno. A inscenizacja była bardzo ciekawa, bardzo taka bajkowa, kolorowa, w sam raz dla dzieci, bym powiedział. Bardzo, bardzo, bardzo miłe przedstawienie. Także dziewczynki jak najbardziej się na to łapią. Wręcz mam wyrzuty sumienia, że tak dużo muszą słuchać tej muzyki i moich prób, i ćwiczeń, i nauki. Nie chciałbym im tego narzucać, no ale siłą rzeczy tak to jest, jak spędzamy ze sobą czas pod jednym dachem.
To był fragment większej całości. A ta większa całość rozmowy z Andrzejem Lampertem już niedługo w Zwierzeniach przy muzyce.
I pozostajemy w operze, aby podsumować 23. Bydgoski Festiwal Operowy, zakończony w ubiegłą niedzielę. Ten festiwal zapowiadał Aleksander Laskowski, już nie po raz pierwszy, tak więc jego właśnie poprosiłyśmy o podsumowanie tego festiwalu.
Przy czym jeżeli podsumowujemy, ja bym powiedział, że mnie zachwyca jako przybysza do Bydgoszczy suma, jaką festiwal stanowi razem z działaniem Opera Nowa i miasta, dlatego że takie wydarzenie jest niezwykłe, a w mieście, które nie jest ogromne, bardzo się je czuje. Mówię ogromne, dlatego że na końcu mieliśmy Chińczyków, którzy zawsze, kiedy przyjeżdżają do Polski, na przykład do Warszawy, pytają, czy mamy duże miasta. Więc to jest wszystko kwestia skali porównania. Tutaj bardzo się czuje, że ten festiwal żyje razem z miastem i że publiczność bardzo na niego co roku czeka, więc mnie zachwyca festiwal jako święto. To jest pierwsza rzecz. No ale oczywiście rozumiem, że pytanie dotyczy też, które przedstawienia podobały mi się najbardziej. Nie chodzi o to, że chciałbym tutaj przymilać się do bydgoskiej publiczności, ale Don Carlos mi się bardzo podobał, który otwierał ten spektakl, zwłaszcza warstwa muzyczna była naprawdę znakomita i tutaj mogę tylko powiedzieć, że Piotr Wajrak cudownie przygotował i solistów, i chór, i orkiestrę i wspaniale się tego przedstawienia słuchało w obu obsadach, bardzo różnych. Także to bardzo ważne, bo miałem okazję porównać, bo czasami jest tak, że na premierze mamy fajerwerki, a później rzeczywistość. Tym razem był dobry, równy poziom obu spektakli. Ja uwielbiam Janaczka, także było rzeczą pewną, że z wielkim zainteresowaniem będę przyglądał się inscenizacji Janufy, która przyjeżdża z miasta Janaczka, jakby nie było, z Brna. I to było bardzo dobre przedstawienie. Po pierwsze, jak to się mówi, idiomatycznie wykonana muzyka, wspaniale odczytany Janaczek, u którego słowo odgrywa ogromną rolę, więc kiedy tę muzykę podają Czesi, którzy czują tę melodię, i to nie tylko melodię języka, ale i melodię języka przełożoną na gesty muzyczne, to słucha się tego wspaniale, ale jednocześnie była bardzo ciekawa inscenizacja. Troszkę tradycyjna, troszkę odwołująca się do folkloru, ale jednocześnie w mądry sposób przełamana nowoczesnymi elementami i to mi się bardzo podobało.
Powiedzmy, że przed kilkoma miesiącami również i Poznań przygotował Janufę. To jest opera w Polsce rzadko grana. Nie wiem, czy oglądałeś poznańską realizację Janufy?
Nie, natomiast wiem, że to jest bardzo znana inscenizacja Elvisa Hermanisa. Akurat byłem zajęty radiowymi obowiązkami, także nie mogłem się, z wielkim żalem o tym mówię, wybrać, ale myślę, że jeszcze będzie okazja to przedstawienie zobaczyć, bo tak jaka jest też dzisiaj logika rynku operowego, że taka bardzo dobra inscenizacja jest dostępna i pokazywana jest w kolejnych teatrach, więc myślę, że gdzieś jeszcze się na pewno na świecie pojawi. Bardzo podoba mi się na festiwalu różnorodność, to znaczy to, że można z jednej strony zobaczyć klasykę operową jak Don Carlos, z drugiej strony zobaczyć rzecz, która jest już częścią klasyki bez dwóch zdań jak Janufa, ale w Polsce cały czas należy do rzadkości. Był akcent dawny, muzyka francuska i opero-ballet, opera-ballet Rameau, Les Indes Galantes, z bardzo dobrą warstwą muzyczną, bardzo pięknie wykonujący to międzynarodowy zespół zabrzmiał, także to bardzo ważne. Było stylowo, to się podoba i to zachwyca. To widać było po reakcji publiczności. Musical był, powiedziałbym, karkołomny w tym roku, bardzo efektowny, ale jednocześnie budzący we mnie głęboki namysł nad tym, jak w ogóle można Bułhakowa przekładać na język muzyczny. To jest bardzo trudne zadanie, więc to był bardzo ciekawy wieczór, nie tylko artystycznie, ale i poznawczo dla mnie. Warszawskie przedstawienie Poskromienia złośnicy znałem, więc tylko odświeżyłem sobie swoje wrażenia z premiery. To jest klasyczne przedstawienie przywrócone teraz na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej, więc można powiedzieć taki akt muzealny, ale bardzo piękny, bo to jest nie tylko możliwość poznania czegoś, co jest świadectwem przeszłości, ale jednocześnie zobaczenia, jak tancerze sobie z tą klasyką muszą poradzić, więc takie zadanie troszkę jak muzycy mają, odczytując dawne manuskrypty, tak tancerze mieli tutaj właśnie podobne zadanie. No i finał i Chińczycy. Dla mnie, prawdę mówiąc, egzotyka, dlatego że język baletowy tej trupy z Szanghaju jest dosyć hybrydowy. Troszkę tam Neumayera, ale troszkę elementów, może wpadam w kliszę, ale estetyki dalekowschodniej, nawet zbliżonej do sztuk walki dla mnie momentami, a jednocześnie klasyczny temat angielski, XIX-wieczny, znany czy z literatury przede wszystkim, ale bardzo obecny w naszej świadomości dzisiaj poprzez kino. Efektowny wieczór, chociaż tutaj byłoby dla mnie, jeżeli miałbym mówić o rozczarowaniu, to chyba największym rozczarowaniem był dobór muzyki do tego spektaklu Jane Eyre według powieści Charlotte Bronte, dlatego że był to po prostu bardzo zaskakujący melanż, aczkolwiek tutaj zastanawiam się, jak polski twórca, który mógłby à la carte wybierać z historii kultury chińskiej, złożyłby dla Chińczyków przedstawienie. No tutaj można żartobliwie powiedzieć, zabrakło arii na strunie G. Bacha i preludium deszczowego Chopina, poza tym taka wiązanka przebojów od Dowlanda po Britena z różnymi akcentami adagiem Barbera w środku. To troszkę zabawnie brzmiało, ale z drugiej strony to ciekawy dokument tego, jak nasza kultura, mówię nasza w sensie szeroko rozumianym europejska, odbierana jest na Dalekim Wschodzie, gdzie no, muzyka klasyczna robi zawrotną karierę dzisiaj przecież.
Czyli po raz kolejny możemy powiedzieć, i to z wielką radością podkreślamy, że Gospodarze, czyli Opera Nowa w Bydgoszczy, pokazali się z jak najlepszej strony i absolutnie konkurują, wręcz nawet czasem wygrywają z produkcjami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.
Chciałbym zrobić takie zastrzeżenie, że ja zawsze z wielką niechęcią odwołuję się do kategorii sportowych w ocenianiu sztuki, więc czy wygrywają? Na pewno odnoszą zwycięstwa, tak bym powiedział. Mhm. I to bardzo cieszy i jest powodem do tego, żeby tak jak ja, czy jak wielu moich kolegów z różnych miast zajmujących się zawodowo operą, przyjeżdżali do Bydgoszczy i chodzili na kolejne spektakle i na kolejne festiwale w Operze Nowa.
A czy to, że niczego nie powiedziałeś ani o Strasznym Dworze, ani o Kwartecie, to takie dyplomatyczne wyjście z tej sytuacji, z tego pytania?
Jeśli idzie o Kwartet, to była ciekawostka, dlatego że znana i też zekranizowana przez Dustina Hoffmana sztuka Ronalda Harwooda została wykonana przez czwórkę znakomitych śpiewaków, którzy na koniec naprawdę zaśpiewali, więc to w pewnym sensie wydarzenie sensacyjne i zobaczyć artystów sceny operowej, którzy mówią przez 2 godziny i to bardzo dobrze, no tylko pokazuje, że śpiewacy mają nad aktorami tę przewagę, że mają także wykształcenie aktorskie, a potem jeszcze mimo tak długiego przebiegu słownego są w stanie zaśpiewać arcytrudne kwartet z Rigoletta, więc to było bardzo ciekawe i też bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. To jest tekst taki chwilami kabaretowo-ludyczny, co może nie zawsze mnie zachwyca, więc zastrzeżenia już bym miał do samego dzieła, bo nie należy do moich ulubionych, ale wykonane było w sposób niezwykle interesujący. No, prawdę powiedziawszy, Straszny Dwór budzi moje głębokie wątpliwości, dlatego że zabieg reżyserski, który każe przesunąć początek tej opowieści w rok 1863, wydaje mi się, mówię to z przykrością, nietrafiony, bo trudno o radosny chór, kiedy wraca się z powstania styczniowego, więc cały sens tego utworu, no bo jeżeli się cieszą wracając z powstania styczniowego, to kim oni są? To jest pytanie, z którym widz zostaje skonfrontowany na samym początku i później ta historia nie chce się ułożyć.
Czy ty byś coś zmienił w tym układzie festiwalowym i w doborze sztuk, spektakli muzycznych, w tym takim melanżu? No przecież mamy i musical, i balety, i opery z różnych epok.
Zmienić nie. Ja bym się zastanawiał nad dodaniem jednej rzeczy, mianowicie jeśli popatrzeć na takie duże festiwale na świecie, gdzie opera odgrywa ogromną rolę, czy będzie to Salzburg, czy na przykład może bardziej tutaj porównywalny festiwal operowy w Monachium, gdzie teatr operowy de facto składa letni festiwal ze swoich własnych inscenizacji, ma ich tak wiele, że może cały miesiąc wypełnić własnymi produkcjami w znakomitych obsadach, to z reguły pojawia się jeszcze jeden element, który wydaje mi się jest ważny dla kultury obcowania z muzyką i dla radości melomanów, mianowicie wieczory kameralne. I jeżeli czegoś by mi brakowało na festiwalu w Bydgoszczy, to jest wieczór pieśni. Pieśń jest cały czas w Polsce bardzo niedocenionym gatunkiem, a mamy tutaj i nasze wspaniałe pieśni, jak mało znane pieśni Niewiadomskiego na przykład, przepiękne, no i wielką klasykę tego gatunku, więc jeżeli by się w sali kameralnej taki wieczór pieśni gdzieś dodatkowo między wieczorami ze spektaklami pojawił, to byłoby wspaniale. Wiem, że to może nie być łatwe, bo jest jeszcze Forum Młodych, które także jest bardzo interesujące, ale może znajdzie się miejsce na właśnie na dobry recital pieśni.
Kiedyś nawet była gala operowa.
No właśnie chciałam powiedzieć o tym, tak, kilka takich gal było, z bardzo znanymi nazwiskami się zdarzały też takie, no ale to już nie jest kameralność, tylko wręcz nawet popularność, bo zawsze na arie wybrane więcej osób przyjdzie niż na całe opery.
Być może. I ja przeciwko galom jako takim nic nie mam, chociaż nie jestem przekonany, czy kiedy mamy tak ciekawy układ festiwalu, akurat dodatkowo jeszcze taka gala jest potrzebna. To jest pewne wydarzenie, które może żyć własnym życiem z dala od festiwalu i odnosić wielkie sukcesy jako pewna forma estradowa. Natomiast bardzo wiele osób widzę na wszystkich spektaklach. Jest publiczność, która odbiera festiwal także jako dużą formę i myślę, że ci stali bywalcy z przyjemnością przyszliby na recital pieśni, gdzie można odetchnąć troszkę od wielkiej formy, od obrazu, który jest bardzo silny dzisiaj we wszystkich inscenizacjach i poszukać tego skupienia, które daje połączenie tekstu i muzyki genialnym wykonaniu i w kameralnej przestrzeni. To jest coś, co ja osobiście bardzo lubię, więc zawsze lobbuję.
Czyli możemy powiedzieć, że właściwie opera ma się dobrze, balet ma się dobrze, musical też. Nie ma co narzekać. Sale są pełne, wręcz nawet na niektóre spektakle nie można było dostać biletu.
Na niektórych spektaklach ja...
Jeszcze ponieważ, stali ludzie, prawda?
Ja ponieważ zawsze wchodzę na salę spóźniony, bo zaczynam spektakl na scenie, to na kilku spektaklach, i o tym mówię z radością, miałem trudność w przejściu przez schody, by dotrzeć do własnego fotela, więc to wspaniale.
To i co, widzimy się za rok?
Mam nadzieję.
O festiwalu, bydgoskim festiwalu operowym mówił Aleksander Laskowski. To teraz, drodzy Państwo, jeszcze tak w celu zasmakowania Państwa z innym wydarzeniem muzycznym, fragment rozmowy z duetem fortepianowym. No, to jest może na wyrost powiedziane, prawda?
Bo... Nie, taka jest prawda. Wystąpią jako duet, chociaż na co dzień nie są takim duetem, który występuje codziennie, ale spotykają się.
Profesor.
Pianiści, właśnie, profesor Zbigniew Raubo
i doktor, doktor Piotr Banasik. Drodzy Państwo, jestem winna od razu Państwu przypomnienie, że przed laty nie tylko Marek i Wacek święcili swoje triumfy na różnych estradach świata, ale również takim drugim duetem, dla mnie bardziej interesującym, bo bardziej klasyczno-jazzowym, był duet Banasik-Zubek.
I to był właśnie tato.
Tak jest.
Rzeczonego doktora.
Doktora Piotra Banasika. Tak więc teraz krótkie spotkanie. Na dłuższe zapraszamy Państwa do śniadania z muzami. Zbigniew Raubo i Piotr Banasik. Czy można o Was już powiedzieć wytrawny duet fortepianowy?
Ojejku, no to jest takie już określenie bardzo daleko idące. Ja myślę, że on jest fajny, sprawny, bo wydaje mi się, że po pierwsze mamy podobne korzenie muzyczne, bo obydwoje wywodzimy się z klasy profesora Andrzeja Jasińskiego, a po drugie, no znamy się już wiele lat, przyjaźnimy również prywatnie, także myślę, że to ma jakiś taki pozytywny wpływ na to, co robimy później przy dwóch fortepianach.
Młodszy się zgadza w 100% z tym, co powiedział Zbyszek, także to jest ogromna frajda móc od czasu do czasu podjąć takie wyzwanie, jakim jest na przykład zagranie koncertu Pulenka.
Przyjaźń teraz, ale tak od razu nie było, bo przecież pewna różnica wieku między panami jest i jeden z panów był uczniem, a drugi profesorem. To się po latach zmieniło? Czy ta granica się zatarła?
Oczywiście tak, no to według zasady, no im bardziej te lata lecą, te różnice rzeczywiście się zacierają. Ten nasz wiek jest w tej chwili na pewno bardziej jakby taki no równoprawny niż kilkanaście lat temu. Tak? Piotr zmężniał, a ja się troszkę wolniej może starzeję. Także tak się wyrównujemy trochę pod tym względem. A tak serio mówiąc, rzeczywiście nasz pierwszy już jakiś taki bliższy kontakt miał troszkę innego rodzaju charakter, bo rzeczywiście to no, układ pedagog-uczeń i myśmy mieli taki trzymiesięczny epizod w momencie, kiedy moja koleżanka, a ówczesna profesorka Piotra, pani Ania Górecka, miała takie ważne wydarzenia życiowe, krótko mówiąc urodziła dziecko, więc ja ją zastępowałem w tym czasie w liceum, no i wtedy był taki nasz pierwszy kontakt. Potem on po wielu jakby sytuacjach życia artystycznego Piotra, który z kolei kontynuował edukację profesora Roberta Marata, później studiował, tak jak już powiedziałem wcześniej, w klasie profesora Andrzeja Sińskiego, no i takie ponowne jakby zawodowe spotkanie było już w relacji takiej no, służbowej poniekąd, ponieważ Piotr był przez kilka lat moim asystentem. W tej chwili już się usamodzielnił po zrobieniu doktoratu, zresztą bardzo, bardzo pięknie ten doktorat przebiegł, wydaje mi się, na strasznie fajnym poziomie i artystycznym, i takim intelektualnym, naukowym. Także no, w tej chwili oczywiście w dalszym ciągu ta współpraca trwa już jakby nie z urzędu, ale też nam no, dzielimy kilku studentów, mamy wspólnie, także harmonijnie to wygląda fajnie.
Jak się gra bądź co bądź z szefem?
Ja chciałem jeszcze jedną epizodę powiedzieć, bo dla mnie pierwszy kontakt ze Zbyszkiem, no Zbyszek był niejako moim idolem, bo pamiętam czasy konkursu chopinowskiego w 95 roku, kiedy byłem w Warszawie jako słuchacz, a Zbyszek występował, także pierwszy kontakt to była prośba o autograf w programie konkursowym, także to były naprawdę no, 20 lat temu. Także to już troszkę lat upłynęło szybko, zadziwiająco szybko.
Zbigniew Raubo, Piotr Banasik, dzisiaj krótko, jutro koncert, prosimy nie zapomnieć, a w niedzielę dłuższa z nimi rozmowa, a teraz już Małgorzata Maniszewska.
Salon klasyczny, spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam. Dzięki Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu spora część melomanów mogła poznać piękną muzykę Leosza Janaczka, słuchając na nim Jenufy. Dziś, z okazji przypadającej właśnie 132. rocznicy śmierci kompozytora, mamy okazję przypomnieć kolejnego wybitnego twórcę zza naszej południowej granicy, Bedřicha Smetanę, nazywanego ojcem czeskiej muzyki narodowej. Pisał opery i poematy symfoniczne, które długo stanowiły wzór dla czeskich twórców. Najsłynniejszym dziełem Smetany jest opera Sprzedana narzeczona, a jej kompozytor urodził się w 1824 roku w Litomyślu. Początkowo uczył się muzyki u swego ojca, skrzypka amatora i piwowara. Syn okazał się cudownym dzieckiem. Występował w kwartecie smyczkowym w wieku 5 lat. Miał solowy występ pianistyczny rok później, a swoją pierwszą kompozycję napisał jako 8-latek. My zaś posłuchajmy na początek choć krótkiego fragmentu jednego z jego poematów symfonicznych z cyklu Moja Ojczyzna. Gra Londyńska Orkiestra Symfoniczna. To krótki fragment poematu symfonicznego z cyklu Moja Ojczyzna Bedřicha Smetany. Spod muzycznej kurateli ojca 7-letni Bedřich przeszedł pod skrzydła zawodowego nauczyciela, który uczył go gry na fortepianie, skrzypcach i altówce, a także śpiewu. W 1840 roku 16-letni młodzieniec po usłyszeniu występu Ferenca Lista postanowił zostać zawodowym muzykiem. porzucił gimnazjum i zamieszkał w Pilźnie, gdzie koncertował i grywał do tańca w salonach. Napisał wiele utworów fortepianowych, które grał sam albo na cztery ręce z ukochaną Katarzyną Kolarzową. Za nią wyjechał do Pragi, gdzie w wieku 20 lat zaczął pracować jako nauczyciel muzyki na dworze księcia Leopolda von Thun. Wówczas jeszcze przyszły ojciec czeskiej muzyki narodowej słabo znał czeski język, bo w jego domu rodzinnym posługiwano się niemieckim. Długo dokuczano mu z tego powodu. My zaś posłuchajmy arii z trzeciego aktu Sprzedanej narzeczonej. Śpiewa Lucja Pop. arię Marzenki z trzeciego aktu sprzedanej narzeczonej Bedřicha Smetany śpiewała Lucia Pop. Mimo licznych obowiązków na dworze księcia von Thun, 20-letni twórca studiował dalej harmonię i kompozycję. Poznał też Klary i Roberta Schumannów, słuchał koncertów Berlioza i Lista. W 1848 roku dostał wsparcie finansowe od Lista na założenie własnej szkoły i w następnym roku mógł ożenić się z Katarzyną Kolarzową. Jeszcze przez kilka lat nie odnosił specjalnych sukcesów kompozytorskich, przeżył za to wielkie rodzinne tragedie. W przeciągu 2 lat zmarły jego 3 córki. W 1856 roku zaczął komponować poematy symfoniczne i dostał pracę dyrygenta w Towarzystwie Filharmonicznym w Göteborgu. Pozostał tam Smetana do 1861 roku, poznając szwedzką publiczność między innymi z oratoriami Händla czy fragmentami oper Wagnera. Dawał też solowe recitale fortepianowe, a my posłuchajmy chóru z pierwszego aktu sprzedanej narzeczonej. to chór z pierwszego aktu sprzedanej narzeczonej Bedřicha Smetany. Z Göteborga kompozytor wrócił do Pragi na fali panujących w Czechach nastrojów narodowych i włączył się w projekt tworzenia Teatru Narodowego. Został też dyrektorem Stowarzyszenia Muzycznego Umeleczka Beseda, z którym organizował abonamentowe koncerty symfoniczne. Jego pierwsza opera, Brandenburczycy w Czechach, została wystawiona w Pradze w 1866 roku. Kolejna i najsłynniejsza sprzedana narzeczona wystawiona została w tym samym roku, ale nie powtórzyła sukcesu pierwszej. Stało się to dopiero przy okazji kolejnych jej inscenizacji. Międzynarodowy rozgłos opera zyskała po tym, jak Gustav Mahler wystawił ją w 1884 roku w Hamburgu, a później wprowadził do repertuaru opery wiedeńskiej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku już na początku XX wieku. Posłuchajmy, jak arię z pierwszego aktu tej opery śpiewała polska sopranistka Teresa Żylizgara.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii z pierwszego aktu sprzedanej narzeczonej Bedřicha Smetany. Śpiewała Teresa Żylizgara. Późniejszym operom Smetany wiodło się różnie. Premiera Dalibora na przykład spotkała się wręcz z atakami krytyki. Publiczność jednak coraz bardziej doceniała patriotyzm kompozytora, a on związał się z operą w Pradze, był tam dyrygentem, potem dyrektorem artystycznym. W 50. roku życia zdrowie Smetany podupadło, zrezygnował ze wszystkich stanowisk, niemal zupełnie ogłuchł. Komponował jednak dalej. Większość jego najgłośniejszych dzieł pochodzi z czasów, gdy już całkiem nie słyszał. Poematy symfoniczne Moja Ojczyzna, kwartety smyczkowe, utwory na fortepian, polki i tańce czeskie. Odbiór muzyki Smetany był w kraju coraz bardziej entuzjastyczny. Setne wystawienie sprzedanej narzeczonej i prawykonanie wszystkich poematów Mojej Ojczyzny stało się wręcz patriotyczną demonstracją. Kompozytor pogrążał się jednak w depresji. Umieszczony w zakładzie dla umysłowo chorych w Pradze, zmarł 12 maja 1884 roku. Na zakończenie audycji z jego muzyką posłuchajmy jeszcze fragmentu uwertury do sprzedanej narzeczonej.